To jest podcast Poza Prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych. Witamy Państwa bardzo serdecznie, Jerzy Rajkow-Krzywicki z jerzy.tv
i Szymon Kwiatkowski z marketingprawa.pl.
I witamy Państwa w odcinku, w którym będziemy rozmawiali o tym, jak małe i średnie kancelarie mogą konkurować z największymi graczami.
Dzisiejszym naszym wyjątkowym gościem jest Tomasz Lachor. Tomek jest dyrektorem zarządzającym polskiej siedziby legalcluster.com. Tomek posiada 15-letnie doświadczenie w kierowaniu przedsięwzięciami o charakterze e-commerce oraz przy realizacji globalnych projektów IT i pracował w takich firmach jak Total, International Paper czy HSBC. Tomku, czy wszystko dobrze powiedziałem na temat swojego...
Witam bardzo serdecznie. Tomek Lachor z tej strony. Właściwie wszystko, co myślę ma znaczenie dla tej dyskusji, właśnie zostało powiedziane, więc może nie będę powtarzał. Witam serdecznie słuchaczy, witam Szymon, witam Jerzy.
Przede wszystkim ja powiem może dwa słowa o tym, jak się udało Tomka sprowadzić, no bo dotychczas naszymi gośćmi byli przede wszystkim prawnicy, czy ludzie pracujący z prawnikami, a Tomek jest osobą to zupełnie spoza branży. Ty nie jesteś prawnikiem.
Do niedawna, zgadza się. Znaczy powiem może jednak parę słów o sobie. W branży prawniczej pracuję od początku tego roku, kiedy właśnie dołączyłem do firmy legalcluster.com. Wcześniej zajmowałem się projektami e-business oraz projektami digitalizacji usług zarówno w branży produkcyjnej, w dystrybucji, jak i w finansach i w bankowości. Więc tak, ja jak już powiedziałem, w branży działam od niedawna, więc obserwuję branżę tak z punktu widzenia właśnie technologii, to co się dzieje w branży digital, jak technologia wpływa na pracę ludzi i pod tym kątem obserwuję to, co się dzieje w branży zarówno w Polsce, jak i na świecie, gdyż te produkty, które rozwijamy w tej chwili jako legalcluster.com, są to produkty, które są i będą oferowane branży B2B, jeżeli chodzi o legal services na całym świecie.
Czyli rozumiem, to powiedz jeszcze dwa słowa o samym narzędziu, które się nazywa Legal Cluster. Czy rozumiem, że to jest narzędzie do tworzenia klastrów i do współpracy międzynarodowej w samych kancelarii?
No to ja się wtrącę, bo ja nawet nie wiem, co to jest klaster. Co to jest klaster?
Dobrze.
To jest tak jak w serwerach, że dużo różnych rzeczy na raz?
Brawo, tak. Jeżeli chodzi o samo pojęcie klastra, informatyka, technologia generalnie posługuje się pojęciem klastra. W informatyce klaster to jest po prostu zestaw połączonych komputerów, które pod wieloma względami zachowują się tak jak jeden komputer.
Tak.
I mówiąc legal cluster, właściwie chcemy też zaoferować rynkowi takie technologie oraz know-how organizacyjny, w jaki sposób zintegrować branżę zarówno w kontekście nie tylko samej kancelarii, ale również kancelarii oraz jej networku, jak i również na linii kancelaria-klient, tworząc właśnie tak zgrany organizm organizacyjny, który zachowuje się jak jeden. Tak? Więc to jest ta technologia, którą dzisiaj oferujemy. To jest technologia w oparciu o produkty firmy Microsoft. Natomiast oprócz tego jeszcze rozwijamy własną ofertę produktową, tudzież uzupełniamy ofertę Microsoft o procesy, które występują właśnie w segmencie B2B, jeżeli chodzi o branżę prawniczą, jak i no, rozwijamy też swoje produkty, które za niedługo będą oferowane na rynku i spodziewamy się sporego zainteresowania.
Okej. Czyli wy jesteście raczej spółką oferującą usługi, czy raczej rozwiązania technologiczne?
Powiedziałbym, że jedno i drugie. Znaczy, bo tu jeszcze padło to drugie pytanie, czym jest ten legal cluster.
No
my sami w sobie nie tworzymy żadnego klastra, natomiast powiedziałbym, jesteśmy właśnie taką spółką, która z jednej strony jest dostawcą technologii, z drugiej strony takim konsultantem do spraw technologii, w jaki sposób tę technologię wybrać, w sposób właściwy, w jaki sposób przeprowadzić wdrożenie, żeby faktycznie zaistniały jak najlepsze rezultaty stricte biznesowe takiego wdrożenia technologii. Więc mamy ten element właśnie technologii, dostarczania technologii, jak i element consultingu, czyli po prostu know-how, jak i stricte development. Tak? W tej chwili największy fokus naszej organizacji to jest rozwój nowych produktów według naszych własnych pomysłów. Mówiąc naszych własnych, są to pomysły, które pochodzą stricte z branży prawniczej. W naszej firmie mamy właściwie 3-4 takie modele osobowe. Mamy prawników, mamy project managerów z doświadczeniem właśnie w różnych branżach, jeżeli chodzi o transformację digital i przeprowadzanie firmy przez cały proces starych technologii na nowe. No jaki mamy właśnie ten product development, tak? Czyli projektujemy własne, mamy okay. IT development, projektujemy własne rozwiązania, które za niedługo też pojawią się na rynku.
Okay, dobra. Ja bym chciał jeszcze doprecyzować to, bo wyobraźmy sobie, że jestem kancelarią kilkunastoosobową i przychodzę do ciebie. To znaczy, że to od ciebie mogę dostać? Co od waszej firmy mogę dostać, kupić? Rozumiem, że wdrożenie, ale czego dokładnie?
Może powiem kilka słów o historii, jak doszło do powstania Legal Cluster, skąd firma się wywodzi i po drodze też dojdziemy do odpowiedzi na to pytanie. Więc my wywodzimy, LegalCluster.com wywodzi się stricte z branży prawniczej. Nasz prezes, pan Jean-Marie Valentin, był jednym ze współzałożycieli, partnerów firmy SVZ w Paryżu. To jest firma stricte prawnicza, mniej więcej średniej wielkości kancelaria, która zatrudnia około mniej więcej 50 osób. I teraz ta kancelaria przeszła takie wdrożenie technologii Microsoft Office, SharePoint, Microsoft Teams, ale zrobiła to w sposób dosyć inny niż to jest praktykowane w branży. Tu w jednym z odcinków tego podcastu była rozmowa z jedną z kancelarii, bodajże piątym odcinku z jedną z kancelarii z Poznania, która przeprowadziła takie wdrożenie. Dokładnie tak. Przeprowadziła wdrożenie jednej z aplikacji, to był Slack, tak? W jaki sposób usprawnić komunikację wewnątrz kancelarii. Więc zostańmy przy tym przykładzie i teraz weźmy ten przykład francuski SVZ. Oni poszli o krok dalej. Jakby mniejsze znaczenie ma, że nie był to Slack, tylko był to Microsoft Teams, czyli konkurent Slack od innego dostawcy. Natomiast istotne jest, że Microsoft Teams idzie razem w parze z Microsoft SharePoint i z Microsoft Office. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że są to technologie ulubione przez duże korporacje, czyli te, które firmy prawnicze pożądają jako swoich klientów. I teraz firma SVZ poszła o krok dalej, mianowicie nie tylko wdrożyła Microsoft SharePoint i Teams i Office do usprawnienia kooperacji czy komunikacji wewnątrz swojej firmy, ale po drugie, zostali dołączeni cała sieć tej kancelarii, czyli wszyscy znajomi i rodzina, tak? W ich przypadku to było ponad 100, około 150 osób od Nowego Jorku po Nową Zelandię zostali dołączeni do tego programowania.
Okay.
I krok trzeci, podłączyli do tej samej platformy swoich klientów. I to, to jest moment przełomowy w tym momencie. No tak. I teraz to jest o tyle istotne tutaj, że jeżeli targetujemy klientów, którzy już używają tej technologii, no to właściwie zerowy koszt, jeżeli chodzi o IT, tak? Bo nie mamy żadnych dodatkowych licencji. A dużo korporacji z branży finansowej czy innych, dużo międzynarodowych firm po prostu już wykorzystuje te same technologie, czyli Office, SharePoint, Teams. Więc była tu kwestia po prostu zintegrowania tego. No i teraz jak to się odbywa? Jeden klient, czyli jedna taka korporacja, no to jest kilkaset użytkowników, którzy na co dzień potencjalnie potrzebują usługi prawnej, więc po prostu ich po prostu dodano do tej platformy i tak skonfigurowano działanie SharePointa, Teamsa, porobiono kanały, subsite, założone security, jeszcze dopisano różne moduły do tego SharePointa, które faktycznie wspomagają tą współpracę, że osiągnięto model taki integracji, że to działa jak jeden organizm, tak? Czyli mamy i kancelarię, i klientów, i network na jednej platformie. I teraz, co się wydarzyło? To od strony customer experience stanowiło absolutną rewolucję. Okazało się, że ku naszej wiedzy jeszcze właściwie nikt w ten sposób nie podszedł do tematu, a technologia jest. Technologia jest dostępna, tylko była kwestia pochylenia się nad tematem jej wdrożenia. Klienci dostrzegli wartość tego sposobu współpracy. Tak? Czyli średnia kancelaria była w stanie teraz wystąpić z ofertą do największych firm świata, ze spójną usługą prawniczą, z zasobami na całym świecie, które pochodzą de facto z networku tej kancelarii, natomiast one zostały tak zintegrowane technologicznie pod kątem procesu, że została dostarczona spójna usługa dla klienta, który de facto w panelu Teams czy SharePoint widzi 150 osób na całym świecie. Właściwie tych pracowników tego banku, którzy korzystają usługi prawnicze. Właściwie on nie musi wiedzieć, skąd ten prawnik pochodzi, tak? Czy on siedzi w tej kancelarii, czy w innej, jego to mało interesuje.
W tej strefie czasowej, czy w innej strefie czasowej.
Czy w innej, dokładnie. Natomiast on otrzymuje jedną spójną usługę i nieważne też, tak samo mówimy o pracownikach tego powiedzmy sobie banku, klienta, gdzie też gdzieś mamy tych 300 pracowników w różnych strefach czasowych, tak? Tak. Natomiast istotne jest, że tutaj SVUZ wzięła na siebie rolę właśnie takiego koordynatora tego rozwiązania. I raz, że jest w stanie zaoferować taką usługę, ma pełny podgląd, co się dzieje w każdej chwili i też czuwać nad jakością tego, co jest dostarczane. Mm-hmm. Widzimy w każdej chwili, kto zadaje jakie pytanie komu, jak szybko one są odpowiadane, czy te odpowiedzi są spójne, zgodne i tak dalej. Więc wziął na siebie rolę takiego koordynatora, a jednocześnie zdobył bardzo duży biznes. I co teraz tutaj zachodzi w tym momencie od strony marketingowej? Mamy spięcie technologiczne z klientem, tak, który dostał, no, nazwijmy to złote Lamborghini, tak? Czy Lamborghini, przepraszam. I teraz no, taki Ferrari, klient, który ma Ferrari, złote Ferrari, no on już nie przesiądzie na stary model współpracy, tak? Ten stary żuk, który gdzieś tam był do tej pory używany, już przestaje mieć zastosowanie. Czyli no, zachodzi bariera wejścia innych klientów w tym momencie, tak? Inna kancelaria prawnicza, która chce konkurować z tą średniej wielkości kancelarią z Paryża, no pojawia się bariera wejścia w tym momencie, tak? No, to już klient, który zasmakował, że tak powiem, modelu sposobu współpracy, no, przestaje rozważać inne kancelarie, które nie są mu w stanie dostarczyć tego sposobu, no, nazwijmy to delivery, tak? Tu może taka jeszcze dygresja na temat tego, co generalnie dzieje się na świecie, na rynku właśnie B2B, jeżeli chodzi o usługi prawnicze. Jeżeli przyjrzymy się strukturze nawet tych dużych firm prawniczych, można by to zobrazować strukturę takiej firmy jako krzesło stojące na trzech nogach. Do niedawna to była tylko jedna noga, to jest legal practice i to jest to, co branża prawnicza przez lata oferowała swoim klientom. To jest legal practice, czyli stricte kompetencje z danego obszaru prawa w danej jurysdykcji na danym obszarze, tak? A dzisiaj do tego dochodzą i coraz szersze te pozostałe dwie nogi, czyli właśnie business development oraz technologia. I te dwie pozostałe business development jako technologia można określić jako business delivery. To, co obserwujemy przynajmniej w części tych dużych kancelarii, to jest to, że to delivery się rozrasta, a practice się kurczy w tym momencie. Znaczy jest część kancelarii, która w dalszym ciągu practice oferuje jako jedną, jedyną swoją usługę, natomiast no one biorą na pewne ryzyko, że w tym aspekcie delivery no jest konkurencja i dzisiaj właśnie na podstawie tego przykładu SVZ widzimy, że średnia kancelaria jest w stanie uzyskać porównywalny z dużą legal practice, korzystając ze swojej sieci, z networku, zarówno geograficznie, jak i merytorycznie, kompetencyjnie w różnych dyscyplinach, a jest w stanie przewyższyć pod kątem delivery te duże, które po prostu nie pochyliły się nad tematem delivery dostatecznie.
Okej. To mnie ciekawi twój obraz, bo już jakby zacząłeś o tym mówić trochę, ale chciałem, żebyś rozwinął, w związku z tym, że jesteś osobą spoza branży prawniczej i dopiero pojawiasz się na tym rynku, więc chciałem, żebyś swoimi oczami powiedział, jak człowiek od e-commerce'u, od IT postrzega teraz branżę prawniczą i no to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo zazwyczaj rozmawiamy z prawnikami o tym, jak oni widzą, no ale przecież prawnicy i my sami mamy trochę skrzywione spojrzenie.
Tak, prawnicy ciekawe. Siedzą w silosie tak. swojego, tego prawniczego świata, a jak to myślę, wygląda dla osoby z zewnątrz?
Był taki psycholog organizacji Maslow się nazywał, który twierdził, że jak jest się młotkiem, to wszystko wygląda jak gwóźdź, tak? No jeżeli jest się prawnikiem, to wiele zagadnień wygląda jak zagadnienia prawnicze, a niekoniecznie tak musi być. I może to jest dobry punkt otwarcia do dyskusji, jak wygląda ta branża. Moim zdaniem stoimy w punkcie, znaczy nie tylko moim, ja myślę, co do tego jest zgoda, że jest to punkt taki przełomowy. Nie tylko dla branży prawniczej, ale generalnie w świecie, jeżeli chodzi o rozwój technologiczny. Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, można śmiało powiedzieć, że do 2025 roku nasze życie zmieni się dzięki technologiom, które
a
dzisiaj jeszcze nie zostały.
W 2025 roku? Czy to zrozumiem, że to jest taki
wyjaśnij,
taka,
nie,
taka
nie,
granica?
Już czy jest dlaczego to, akurat 2020? Bo to jest to dosyć krótki horyzont czasowy, tak? 6-7 lat, tak? W 65 w tym roku Gordon Moore, czyli założyciel Intela, sformułował takie prawo jak prawo Moore'a. Ono się odnosiło stricte wtedy do technologii, do mocy obliczeniowej procesorów. On powiedział, że moc obliczeniowa tych procesorów rośnie co 2 lata. To się odnosi, jak zaobserwowano, nie tylko do samych procesorów, ale do wielu innych zagadnień technologicznych, pojemności dysków, pamięci operacyjnych, przepustowości sieci, ilości przetwarzanych danych. I teraz co to oznacza? Bo warto by było to zobrazować, bo to oznacza, że technologia goni w trybie wykładniczym. I teraz, żeby to zobrazować, weźmy sobie przykład kartki papieru składanej na pół, A4 takiej, tak? Mhm. Składamy tą kartkę raz na pół, później jeszcze raz na pół, złożymy 3 razy i z takiej cieniutkiej karteczki, która tam ma kilka mikronów, się robi kartka grubości karty kredytowej. To jeszcze nie jest w żaden sposób, nie robi wrażenia. Natomiast jeżeli będziemy kontynuować z tym procesem, co się okaże? Jeżeli złożymy tą kartkę 10 razy, ta kartka będzie miała długość ludzkiej ręki, tak? Jeżeli złożymy 23 razy, to ma już długość kilometra.
Zakładają, że możemy złożyć, bo fizycznie
zakładają, że możemy złożyć, ona się wtedy wyższa niż szersza. Bodajże rekord przez długie lata wynosił 7, w tej chwili rekord wynosi 13 i się okazuje, że kartka jest już dużo wyższa niż szersza. Tak, komuś się podobno udało złożyć 13 razy, ale już właśnie czysto teoretycznie kontynuując ten proces, gdybyśmy złożyli kartkę 30 razy, to się okazuje, że już wychodzimy w przestrzeń kosmiczną, bo to już jest 100 kilometrów. 42 złożenie kartki, jesteśmy na Księżycu. Przy 81 wychodzimy poza galaktykę Andromedy, a przy 103 złożeniu kartki A4 wychodzimy poza wszechświat, który jest nam obserwowalny, czyli 93 miliardy lat świetlnych. 103 złożenie kartki. I teraz dlaczego ja tym mówię? Spróbujmy sobie uzmysłowić, gdzie my dzisiaj jesteśmy przez pryzmat składania tej kartki z rozwojem technologicznym. No jeżeli założę, że komputery się zaczęły rozwijać gdzieś tam pod koniec lat 50. Moore zaobserwował to prawo w 65, że co 2 lata następuje złożenie tej kartki, no to dzisiaj jesteśmy około 60 lat później, czyli około 30 złożenia tej kartki, czyli przez pryzmat tej analogii paraleli, no to wychodzimy poza stratosferę w tym momencie i zaczynamy przyspieszać w stronę Księżyca. Tak? Okay. Jest to ten moment, kiedy naprawdę wchodzimy w sferę szybkości kosmicznych i długości kosmicznych, czyli trzeba mocno zapiąć pasy i przygotować się, że będzie wiało. Tak? Okay. Więc tu jesteśmy, jeżeli chodzi o technologię. Więc ja dlatego mówię, że za 6 lat można powiedzieć, że nasze życie zmieni się pod wpływem technologii, których dzisiaj jeszcze po prostu nie odkryto. Tak?
Bo i to jest też tak chyba, że w związku z tym, że jesteśmy już na tym etapie, gdzie Andromedy, no to my jako organizacje, czy my jako ludzie nie jesteśmy chyba jeszcze gotowi, czy przystosowani, czy nie umiemy korzystać z takich technologii, jakie teraz są dostępne. Czy dobrze rozumiem też tą paralelę, czy nie?
To jest tak. Alexander Graham Bell powiedział, że człowiek często zamyka jedne drzwi tylko po to, żeby za chwilę przejść przez jakieś inne i otworzyć drugie, ale bardzo często natura człowieka jest taka, że zbyt długo zastanawiamy się, co pozostało za tymi zamkniętymi drzwiami, a być może ze strachu, z różnych przyczyn za mało myślimy o tym, co jest przed tymi nowymi. No oczywiście jesteśmy w trakcie 4. rewolucji, tak, rewolucji informatycznej. Mamy jakieś inne już rewolucje za sobą. Mamy za sobą rewolucję przemysłową i tam również był strach, tak? Przed tym, co przyniesie. Wiadomo, że jest jakaś obawa, że ta automatyzacja, no a są konkretnie jeszcze 2 technologie, które no przypuszczamy, że dla branży prawniczej będą miały szczególne znaczenie, czyli sztuczna inteligencja i blockchain. No jest obawa, co będzie dalej, tak? Jest taki inny ekonomista francuski, nazywał się Frédéric Bastiat. On się urodził w roku 1800. I mimo, że zmarł w 850 w Rzymie, to on dalej wydaje książki. I w 2009 w Warszawie została wydana książka Frédéric Bastiat. Już nie pamiętam pod tytułu, ale chodziło o jakieś prace zebrane, czy takie podsumowanie po prostu jego prac. Bardzo polecam. Są to takie de facto pogawędki ekonomiczne w bardzo, bardzo charakterystycznym dla niego języku pisane. I co on pisał odnośnie tych rewolucji, które się wydarzają. No, jeżeli przyjąć to rozumowanie, że rewolucja niesie zagrożenie, że na przykład automatyzacja zabiera nam miejsca pracy, no to idąc konsekwentnie za tym tokiem rozumowania, no to jak zabierają miejsca pracy, czyli dochód narodowy, no to można by dojść do konkluzji, że kraje, które najbardziej inwestują w rozwój technologiczny, to powinny być najbiedniejsze dzisiaj. No a jest dokładnie odwrotnie, tak? Frédéric Bastiat pisał pod kątem, co widać w tych rewolucjach, a czego nie widać, tak? On pisał już właśnie jeszcze w XIX wieku, no że jeżeli... ja jako producent, tak, jestem w stanie dzięki automatyzacji ograniczyć koszty mojej pracy, płacąc nie 2 franki, tylko 1 frank, to widać, tak? To widać, że ja mam taniej, ja sprzedaję produkty dalej po tej samej cenie i to widać. To, czego mnie widać, to jest mniej widoczne, że ja ten jeden zaoszczędzony frank biorę i płacę komu innemu, komuś, kto buduje te maszyny, tak? To, czego nie widać, to to, że konkurencja prędzej czy później też będzie miała tą technologię i wymusi na mnie koniec końców sprzedawanie tych produktów taniej, więc ta oszczędność 1 franka okazuje się, że nie jest już moją oszczędnością jako producenta, tylko jest oszczędnością całego społeczeństwa. Okay. Teraz całe społeczeństwo oszczędza 1 franka, kupując moje produkty i tego 1 franka można zainwestować, tak? Więc ja myślę, że to jest dobre porównanie, które też można użyć do tego, co przyniesie czas, jeżeli chodzi o najbliższe lata, również branży Legal Tech, jeżeli chodzi o wykorzystanie tych technologii jak sztuczna inteligencja czy blockchain, które wydają się być w tej chwili tak najbardziej rozpatrywane, jakie te najbardziej przełomowe pod kątem branży legal tech.
No to wiesz, no to weszliśmy w kolejny fajny, ciekawy temat. O legal techu już przecież mówiliśmy w odcinku chyba drugim. Tak. Właśnie drugim.
Nie, to był chyba trzeci, ale nieważne. Rozmawialiśmy już o legal techu. Ja mam jedno pytanie, bo tutaj właśnie padło to, że to jest, no ten cały rozwój technologiczny jest nieunikniony i że za chwilę będziemy w ogóle bardzo daleko w kosmosie po składaniu tej kartki papieru. Natomiast w sumie nie usłyszałem odpowiedzi na pytanie, które Szymon zadał, czyli jak dla osoby spoza branży prawniczej wygląda w tej chwili branża prawnicza?
To znaczy ona wygląda jak branża, która jest w punkcie absolutnie przełomowym. I teraz tak, jeżeli czyta się...
To powiedz mi, co to znaczy przełomowym? Znaczy, że takim, który oczekuje na...
Że będzie wielka rewolucja, tak. Czy że oni się będą musieli dostosować jako środowisko do tego, że ten progres technologiczny się czyni?
No właśnie.
Bo to jest nieuniknione po prostu.
I powiedziałbym, że jedno i drugie, bo to jest tak, jak czytam literaturę światową, to tutaj jedna rzecz mnie zaskoczyła, taka obserwacja z artykułu Forbes, która się pojawiła w styczniu tego roku. Autorem był pan Mark Cohen. To jest artykuł na temat, czy prawnicy powinni się obawiać tej technologii, czy powinni z nią współpracować, czy to jest przyjaciel, czy to jest wróg, tak. I tam pada stwierdzenie, które mnie osobiście dosyć zaintrygowało, ale później, jak coraz więcej czytam, wydaje się, to nawet jest pewna zgoda, że prawnicy są bardziej obiektem tej zmiany, aniżeli siłą sprawczą tej zmiany.
No właśnie. No to na pewno tak. To bez dwóch.
I to jest też taki trochę wniosek, który po tym naszym właśnie trzecim odcinku z Tomaszem Zalewskim i z Marcinem Zrędą też taki wniosek wychodził z tej naszej rozmowy, że właśnie, że prawnicy raczej będą w ogonie tej zmiany.
No i jest wiele przesłanek, które właśnie zdaje się to potwierdzać, tak? I mówiąc o Tomaszu Zalewskim, to ostatnio była taka publikacja ze strony Fundacji Legal Tech Polska. To się nazywa Diagnoza potrzeb prawników w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych w usługach prawniczych. Teraz mówię z pamięci, ale tam pisało mniej więcej, taki był wniosek, że ponad połowa, między 50-60% prawników nie znajduje odpowiadających im ich wymaganiom rozwiązań software'owych. Tak? No więc jakby się zdawało potwierdzać to twierdzenie, że no, jaka jest przyczyna tego, że oni nie znajdują. No widocznie przez wiele lat byli poza, tak? No i rewolucja trwa na tyle długo, że gdyby oni faktycznie tam byli w centrum tych wydarzeń, że już takie rozwiązania by się pojawiły.
Ja bym to skorelował jeszcze z drugą rzeczą, bo to, że nie znajdują, to jedna rzecz, ale też zobacz proszę na to, jak wygląda praca prawnika. To on przede wszystkim siedzi z dokumentami, ustawami, on pisze. Więc dla niego ta korowa działalność to jest tworzenie jakiegoś rodzaju usług prawnych, a nie korzystanie z narzędzi. Więc on cały czas, prawnicy byli no, zamknięci pewnie w Wordzie, w Office i po prostu w pisaniu. A rzeczą wtórną dla nich było, no nie wiem, mierzenie czasu, bo to cały czas mógł być zwykły stoper.
No właśnie, ja widzę tutaj dwa takie punkty spojrzenia, czym jest legal tech, bo właśnie z jednej strony jest to spojrzenie, które może troszeczkę wydaje się być dosyć istotne z punktu widzenia prawników, że legal tech jest postrzegane w ten sposób, w jaki sposób technologia pomoże prawnikom w ich pracy, tak? Natomiast jest jeszcze ten dosyć duży obszar, który generalnie każe spojrzeć na to, w jaki sposób legal tech będzie będzie świadczył podobne usługi do tych, którzy dzisiaj świadczą prawniki w oparciu o takie technologie jak właśnie czy blockchain, czy sztuczna inteligencja, tak? Więc należy patrzeć pod tym kątem, że praca prawnika na pewno się zmieni, że z takich tradycyjny model, gdzie prawnicy pracowali w takim modelu one-on-one, że prawnik obsługiwał, prawda, jednego klienta w wielu obszarach prawa, że występuje ta, nie tylko ta specjalizacja, ta rutyna wchodzi, ekonomika skali, tak, że widzimy, że ten model pracy prawnika już się zmienia, że dzisiaj coraz bardziej jest to one to many, jeden prawnik obsługuje wielu klientach, ale w konkretnej, wyspecjalizowanym obszarze prawa. I tego typu trendy, one już występują, natomiast widzimy cały wysyp w tym momencie narzędzi, które nie tylko, że z jednej strony właśnie wspierają prawników w ich pracy, natomiast widzimy narzędzia, które są w stanie być jakimś pewnego rodzaju substytutem, tak? I teraz mamy
substytutem prawnika, tak?
Właśnie, jak się zastanowimy, po co klient idzie do prawnika, no to zasadniczym, czy zostaniąc już choćby w tej branży B2B, tak? Po co jakaś duża firma idzie do jakiejś do prawnika? No generalnie, żeby uzyskać pewność działania. To, co tak. to kieruje ludzi do prawnika, to jest brak pewności, uncertainty, tak? No i teraz mamy konkretny przykład już z dziedziny algorytmiki, gdzie algorytm w oparciu o 160 tysięcy orzeczeń sądu był w stanie lepiej przewidzieć wynik kolejnej sprawy, aniżeli nie prawnik, ale cały zespół prawników, tak? A dodajmy przy tym, że...
Czyli przewidzieć szansę wygrania, tak?
Szansę wygrania.
Procentową pewnie.
Tak. Okay. Dodajmy, że był to algorytm, który nie znał prawa, tak? On się nie posługiwał takimi kategoriami, kto ma rację, tak?
To jakie dane on analizował, ten algorytm?
To był algorytm czysto statystyczny, który się opierał między innymi o takie jak dane, kto jest w składzie orzekającym i o której godzinie będzie orzekał, tak? Natomiast później okazało się, że rezultat przewidywania tego algorytmu był dokładniejszy, aniżeli prac sztabu prawników, tak? I teraz jeżeli właśnie, wracając do Maslowa, tak? Prawnik powie, że to jest zagadnienie stricte prawnicze, tak? Natomiast klient już niekoniecznie postrzega te sprawy w ten sposób, tak? Jeżeli jako klient potrzebuje pewności, czy zmniejszyć obszar niepewności i rozwiązaniem A jest prawnik, a rozwiązaniem B jest algorytm, który jest tańszy, szybszy, pewniejszy, no to ekonomia nakazuje, czy ekonomia sama skieruje tego klienta w stronę tego drugiego rozwiązania domyślnie, tak?
Czyli myślę, że to też można byłoby spojrzeć na to pod kątem różnych, no jak gdyby różnych części zawodu prawnika, tak? No bo są pewne jakieś zakresy tego, co może zrobić prawnik, które się bardzo dobrze w tej chwili nadają do tego, żeby je ubrać w legal tech. Jak na przykład przewidywanie właśnie wyniku rozprawy sądowej, albo jak na przykład analizowanie dokumentacji przy okazji due diligence, czy no to już są takie rzeczy, które się dzieją, tak? Są od tego oprogramowania, które już w tej chwili działają i robią to lepiej niż ludzie. Ale z drugiej strony ja też odnoszę wrażenie, że czasami przychodzi klient do prawnika nie tylko po to, żeby właśnie dostać tę pewność, ale też po to, żeby dostać pewne zabezpieczenie i jak gdyby, żeby trochę z własnej odpowiedzialności
zrzucić
na tego prawnika, żeby i to w szczególności w dużych firmach, duzi klienci idą do dużych kancelarii po to, żeby móc na przykład skorzystać z dużej polisy ubezpieczeniowej tej kancelarii.
Tak, zdecydowanie tak jest. I ja się zastanawiam, czy w kontekście tego, co ty powiedziałeś, tego bezpieczeństwa, zrzucania ryzyko, jak rozumieć to, co ty, Tomasz, powiedziałeś, jeśli chodzi o to, że klienci zaczną korzystać właśnie z algorytmu. No myślę, że oczywiście będą korzystać z algorytmu, ale za pośrednictwem prawnika i kancelarii, które z tego algorytmu sobie zweryfikuje własne myślenie. Znaczy, według mnie, według zespołu prawników, ten proces będzie wygrany w takim i takim procencie, czy w takiej jest taka szansa na wygranie i czy algorytm powie mi prawdę, czy nieprawdę.
A później jest jeszcze cała kolejna jak gdyby część tego, z czym można przyjść do prawnika, która już wymaga jakiejś odpowiedzi konkretnie, praktycznie, że biznesowej. I tutaj jak to jest z tym legal techem?
To znaczy tak, powodów oczywiście tu wzięliśmy jeden tylko z powodu, dlaczego ludzie przychodzą do prawnika, żeby zdobyć jakąś pewność, tak? Powodów jest znacznie więcej, są i to nie jest to wcale bagatelny powód, są ludzie, którzy chcą po prostu zostać wysłuchani, a nie mieli nikomu innym okazji, prawda, się wysłuchać. No tu wchodzimy już w bardzo akademickie spekulacje, czy komputer, który jest w stanie, bo są już dzisiaj algorytmy, które są trafniej niż człowiek określić, czy uśmiech danej osoby jest szczery, czy nieszczery, czy jest jakaś druga intencja za tym i też robią to lepiej niż psychologowie, dajmy na to. Czy taki algorytm ubrany w rolę człowieka zastąpi prawnika? Nie, no jasne, że nie. Wręcz są badania, które po prostu mówią, że człowiek boi się komputera, który przybiera fizyczną formę człowieka. Tu chociaż w Krakowie wybrzmiało na Impact 18, gdzie był ten komputer, prawda, który miał osobową formę, że nie jest to najlepsza forma podania tej technologii. No, trudno mi powiedzieć w kontekście odpowiedzialności. Natomiast no, zostając w kontekście odpowiedzialności, ja bym może przywołał taki inny obszar, gdzie na pewno też w najbliższym czasie zajdzie rewolucja też pod kątem właśnie odpowiedzialności. Tak? No, wiemy, że nadchodzi rewolucja w segmencie motoryzacji. Tak? I nie chodzi tutaj o zmiany paliwa, bo ta już w historii następowała wielokrotnie i były autobusy na Holzgas i inne i żadnej rewolucji to nie spowodowało. To może spowodować rewolucję w energetyce, tak? Bo samochód nie tylko jeździ, ale może stać się akumulatorem dla dużej sieci przesyłowej, więc to branża energetyczna na pewno tutaj będzie chciała wykorzystać. Natomiast prawdziwą dla motoryzacji przełomem jest prowadzenie samochodów autonomicznych, tak? No i tutaj zastanówmy się, jaki to będzie miało impact na branżę prawniczą. Tak, dzisiaj jedzie kierowca samochodem, jest zakaz skrętu w lewo, no ale dobra, nikt nie widzi, tak. Zyskam czas, skręcam, tak? Czach, no lewo. Okazało się, że za rogiem stali, tak, rower mi zabrali. No i teraz albo płacę mandat, albo idę do prawnika i walczę, tak? Więc no, taki jest tutaj use case. Natomiast jak to będzie wyglądać w momencie, gdy samochody będą autonomiczne, tak? No ten samochód nigdy w lewo nie skręci, bo jest zaprogramowany do tego, żeby w tym miejscu w lewo nie skręcać, a osoba, która jedzie tym samochodem, no w ogóle nie musi znać tego kodeksu drogowego, tak?
Nie, to nie jest... bo ta osoba będzie na fejsie wtedy siedziała.
Dokładnie tak, będzie czytać jakąś gazetkę i tak dalej.
To czeka, aż dojedzie do miejsca docelowego.
Więc zmierzamy w stronę takiego świata i tutaj właśnie technologia blockchain, smart kontrakty będą miały duże zastosowanie, gdzie ta reguły prawne będą de facto zaszyte w system, zaszyte w życie, które będzie coraz bardziej ztechnologizowane. To jest tak jak z grą w pasjansa, tak? Który z panów tutaj grał w pasjansa, takiego tradycyjnego, żeby mieć talię.
Jak kiedyś grałem.
A tak. Też, na Windowsie.
Dawno temu. O właśnie, ja, i to jest to.
Nie, oczywiście, no tak, no, w obozach harcerskich pasjans był tradycyjnym metodem
zabicia. I tu jest ta różnica,
czasu,
tak? Jest ten pasjans tradycyjny, co się dzieje w tradycyjnym pasjansie, czy tym, gdzie trzymamy talię kart w ręku, gdy chcemy położyć czarną piątkę na czarnej szóstce. No nic się nie dzieje, tak? No jest to wbrew regułom, jest to oszustwo, no pomijając to, że w pasjansie szukuje samego siebie, ale nic się nie dzieje. Łamie te reguły i teraz jak nikt mnie nie przełapie, gram dalej, tak? Teraz kto grał w pasjansa, czyli sławnego Solitaire, który był jedną z mocniejszych funkcji pierwszych Windowsów.
Obok Sapera oczywiście.
Ten wie, że tam już czegoś takiego się zrobić nie da, tak? Jeżeli chcemy przeciągnąć czarną piątkę na czarną szóstkę, to na prostu wraca na swoje miejsce.
Potwierdzam, nie da się.
Nie było jakichś kodów do wpisania?
Nie było. To nie GTA.
No i tutaj mamy właśnie przykład z tym, że w przyszłości będą te technologiczne możliwości, że reguły prawne, tak jak w tym autonomicznym samochodzie, będą po prostu zaszyte w system i rola prawnika się zmieni, tak? To już nie będzie pracy przy mandatach, bo tych mandatów będzie, prawda, mniej w tym momencie, tylko rolą prawnika będzie zaprogramować ten samochód, tak?
Tak
jest. I myślę, że tutaj wiele rzeczy się zmieni, cały obszar stanowienia prawa, tak? W jaki sposób przetworzyć kodeks drogowy, który wychodzi z Sejmu do tego samochodu, tak? No dzisiaj powiedzmy Sejm zmienia ograniczenie prędkości na autostradzie w Polsce. Jak dzisiaj wygląda proces przetwarzania czy przetwarzania informacji między Sejmem RP a komputerem samochodu? To jest absurdalne pytanie dzisiaj, tak? Natomiast za lat kilka to już nie będzie takie absurdalne pytanie. Jeszcze zostając
akurat nie miałbym z tym problemu, bo rozumiem, że samochód autonomiczny wjeżdżając z Niemiec do Polski odczyta sobie znak na autostradzie i wie, że ma jechać 140 po autostradzie.
Ale takich znaków nie ma.
Jak się przekracza się granice, to są znaki.
No tak, no ale załóżmy, że on jest w Polsce, czy zjechał z promu, prawda, i nigdy się nie dał. Jasne, że będą musiały po prostu być całe nowe mechanizmy opracowane wokół po prostu społeczeństwa, które będzie działało po prostu w oparciu o inne, o inne mechanizmy.
Ja jeszcze chciałbym się tutaj dopytać o jedną rzecz, bo cała ta tematyka blockchaina i prawa zaszytego w blockchainie mi się bardzo podoba, natomiast to jest jedna rzecz, o którą chciałbym ciebie spytać. A co się stanie, jeżeli to prawo nie będzie do końca takie jednoznaczne? Wyjdzie z tego Sejmu za szybko? Da się to zaszyć później
tak,
jakoś?
Tak, pewnie blockchain tego już nie ogarnie, natomiast już mamy tą, no tu z kolei wchodzi sztuczna inteligencja, tak? I teraz, no jeżeli mamy algorytmy, które rozpoznają uśmiech, tak? No to już nie
ale
jesteśmy...
Czy algorytm będzie w stanie rozpoznać intencje?
Intencja albo, wiesz, linię orzeczniczą, która jakoś...
No nie, z linią orzeczniczą to już dzisiaj był przykład, że już da radę, tak?
No okej, okay, no tak, w tamtym przypadku tak, tak.
A bardziej chodzi o to, czy wiesz, co miał sprawca na myśli.
Tego nie wiemy, natomiast...
Czy on przypadkiem nie jechał na, wiesz, z rodzącą żoną i tam nie miał stylu matki?
Tak, dokładnie tak, ale to serio.
Zmienić tą,
to jest jak najbardziej zasadne pytanie, natomiast ja pozwolę sobie tutaj jeszcze na taki inny przykład zacytować, jeżeli chodzi o to, co już się wydarzyło w branży prawniczej. Richard Susskind, czyli brytyjski prawda, teoretyk, ale też praktyk tematu, profesor. W 1990 roku on powiedział, że głównym medium komunikacji między klientem branży prawniczej a prawnikami będzie e-mail, tak? Tak. No dzisiaj wydawałoby się to oczywiste, wręcz nawet obserwujemy już przesłanki, że ten e-mail zaczyna być zastępowany przez jeszcze to nowsze technologie. Natomiast jaka była reakcja branży w roku 1990? No taka, że temu człowiekowi powinno się zabronić publicznych wystąpień, tak? Albo że kompletnie nie rozumie zagadnień związanych z security czy poufnością informacji, tak? Więc oczywiście security i poufność informacji w dalszym ciągu jest bardzo ważnym tematem również w kontekście właśnie komunikacji mailowej. Podobnie jak zawsze na pewno będzie ważnym tematem to, czy maszyna jest, czy nie jest w stanie rozpoznać intencje. No jaki tak. będzie rezultat? Nie wiemy, natomiast jak mówię, żyjemy w przełomowym momencie i co technologia przyniesie, tak naprawdę jeszcze dzisiaj nie wiemy.
Ja się jeszcze zastanawiam cały czas nad kwestią języka, bo rozumiem, że te przykłady, o których my tu sobie mówimy, one przede wszystkim pojawiają się w Stanach, tak? Tam, i tam, gdzie są, może nie tyle w Stanach Zjednoczonych, chodzi mi o to, że tam, gdzie jest... gdzie posługujemy się językiem angielskim, który łatwiej jest jakby opisać dla tak zwanej sztucznej inteligencji. Natomiast no, w Polsce jest to ogromne wyzwanie i ogromny problem, żeby no, polski, żeby język nasz przełożyć, przerzucić, jak to można kolokwialnie powiedzieć, do sztucznej inteligencji. Tutaj jest ogromne wyzwanie.
To jest trochę trudniejsze, no ale to wiesz, wszystko da się zrobić.
No, miejmy nadzieję, chociaż nie wiem.
Tak, ja też stoję na tej... jestem tego zdania, że to jest problem technologiczny, tak, że faktycznie język polski nie jest językiem stałopozycyjnym i tutaj kwestia interpretacji tego, co jest napisane czy mówione jest trudniejsza niż w języku angielskim. Ja myślę, że wiele języków ma z tym problem, no ale tak, mamy przykłady doskonałe sztucznej inteligencji z Chin, gdzie język działa jeszcze zupełnie inne mechanizmy i z tym sobie poradzono, tak. No myślę, że sztuczna inteligencja może nie być jeszcze tak rozpowszechniona i na pewno nie jest jak w języku angielskim, no to wynika z wiadomo z wielkości naszej ekonomii, czy też impaktu naszej polskiej czy słowiańskiej kultury na kulturę zachodnią, która nigdy nie była i pewnie długo nie będzie tak.
Oprócz
tak,
momentu, w którym zburzyliśmy Rzym, to pewnie nie.
Tak. Powiedz mi, jakie twoim zdaniem czynniki ograniczają legal tech w Polsce?
To znaczy, takie czynniki na pewno są, no choćby teraz już ten wspomniany, jak wielkość, tudzież nie wielkość rynku. Ja na choćby porównałem wielkość tego rynku polskiego z rynkiem francuskim, no to ciężko jest dokonać takiego porównania, bo przynajmniej ja nie dotarłem do jakichś gruntownych danych, jaka faktycznie wyrażona w dolarach jest ta wielkość rynku w Polsce. Jeden z portali próbował oszacować i oszacował wielkość rynku, ten obszar B2B na 2 miliardy złotych.
No tak, ale to jest takim mocno no nie wiadomo jak zrobione chyba
jest tu dużo niewiadomych, tak? No i też nie bardzo wiadomo jak to zrobić, brak danych dotyczących tego rynku konsumenckiego, tak? No daleko pewnie idącym, zbyt daleko idącą paralelą było nie porównanie na przykład, że rynek usług stomatologicznych dla ludności to jest 7 miliardów, to być może tutaj będzie 7 plus minus 100%. No w każdym razie jest to rząd wielkości, który jest tylko ułamkiem tego, co jest we Francji, tak? Jeżeli we Francji rynek jest oszacowany na 25 miliardów euro, czyli grubo ponad 100 miliardów złotych, no to widzimy, że tutaj jeszcze ten rynek polski jest znacznie mniejszy. To, co może być barierą, blokadą, to jest brak strategii rządów, na chwilę obecną przynajmniej, tak?
To chyba jest taka blokada dla po prostu dla branży technologicznej jako takiej, bo nie tylko dla...
Ale jak to jest, we Francji jest jakaś strategia rządu dotycząca LegalTechu konkretnie?
Jest strategia rządu dotycząca konkretnie rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję. Teraz spodziewamy się, że sztuczna inteligencja jest jedną z tych technologii, która może mieć duże przełożenie na branżę LegalTech i dla Francji jest plan Macrona. Mhm. Jest to duża polityczna inicjatywa. Jest to właściwie trzeci kraj na świecie, który przystępuje do takiego programu po Stanach Zjednoczonych i po Chinach. Tak? Chiny ogłosiły duży plan. Prezydent Chin Xi Jinping, on powiedział, że do roku 2025 chce, aby Chiny były niekwestionowanym liderem w obszarze sztucznej inteligencji. Natomiast jest obawa, że ta sztuczna inteligencja będzie rozwijana w obszarze takim jak na przykład chęć kontroli społeczeństwa, czyli rezultaty tego procesu, który zachodzi w Chinach w tej chwili, mogą być niekoniecznie akceptowalne przez kraje demokratyczne. I tutaj była odpowiedź stricte polityczna, ale też ekonomiczna prezydenta Francji, żeby zainwestować w ten obszar, żeby nie polegać tylko i wyłącznie na amerykańskich i chińskich rozwiązaniach, tylko żeby tu stworzyć przeciwwagę kontynentalną właśnie dla Chińczyków. No i teraz tak, Chińczycy bodajże z 2 miliardy dolarów wyłożyli, Francja w odpowiedzi 1,5 miliarda, sama Francja, tak? No teraz jeżeli to, co jest istotne, to właśnie żeby zaistniała współpraca kontynentalna, tak? I tutaj moim zdaniem rola Polski, nie powinniśmy działać w pojedynkę, tak? Tylko powinniśmy uważnie i ostrożnie, ale przyłączyć się do inicjatyw europejskich, uważnie, ostrożnie, dlatego też, żeby nie dopuścić do sytuacji, że zyski z naszej pracy zostaną, prawda, przetransferowane do jakiegoś innego kraju. To trzeba ostrożnie podchodzić do tematu. Natomiast pojawiają się pewne zajawki, tak? Minister Gowin na Impact 18 w Krakowie zapowiedział, że jest potrzeba stworzenia takiej strategii. Czy to zostało dostrzeżone i to jest dobra przesłanka. To jest bardzo pozytywny sygnał. Niestety z dalszego ciągu wypowiedzi minister zapowiedział, że spotkanie w tej sprawie będzie na jesieni, tak? Czyli no to jest prawie pół roku później, no to jest troszeczkę czas leci, tak? Mhm. A z drugiej strony, no moim zdaniem byłoby dużo mocniejszym sygnałem, gdyby te słowa padły z ust premiera, prawda, a nie jednego z ministrów. Czyli minister edukacji jak najbardziej, właściwie ministerstwo zajmuje się tematem, natomiast we Francji jest to temat, który nie schodzi z agendy prezydenta Macrona, czy to na Novatech w maju na konferencji, czy to przy otwarciu Station F, czyli największego coworku dla startupów na świecie w tej chwili. Jest jak mantra powtarzany temat, że jest to priorytetowy obszar dla rządu, zarówno sztuczna inteligencja, jak i obszar startupów, tak? Czyli mamy przestawienie zwrotnicy francuskiej ekonomii, która historycznie oparta była o duże firmy, tak? To jest 120 firm, gdzie praktycznie w każdej branży jest jedna, dwie czy trzy takie francuskie nazwy, które operują na skalę ogólnoświatową i nazwy ich dobrze znamy. A te mniejsze firmy były traktowane troszkę po macoszemu, jako ten ostatni, który gdzieś się tam wypłaca, prawda, pieniądze na koniec jakiegoś kontraktu. No to w tej chwili te duże firmy zostały zaprzęgnięte i to był sygnał polityczny, który popłynął właśnie z Pałacu Elizejskiego, żeby te duże firmy zostały zaprzęgnięte do finansowania startupów, tak? No i mamy tutaj bardzo pozytywną odpowiedź całej francuskiej ekonomii. W tej chwili we Francji w ostatnich dwóch latach mamy niesamowity wysyp małych, średnich przedsiębiorstw startupów technologicznych, których duża część właśnie działa też w obszarze sztucznej inteligencji. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wspomniany już Station F, to jest nie tylko cowork, tak, na 3000 biurek, ale to jest 26 programów wspierania startupów, tak?
No to jest wobec tego ogromne...
To w Polsce by się przydało.
w Polsce mamy Business Link, mamy Google Campus, czyli są jakieś, są... Ja mam wrażenie, że...
Business Link dobrze znamy, tak, okay. Korzystamy.
Mam wrażenie, że we Francji znaczy może inaczej, a może jednak tak. We Francji jest tak, że te przykłady, o których ty mówisz, to była ewidentnie, no, to jest misja jakby, może nie polecenia, ale no, takie działanie czysto polityczne, za którym się przekładają działania biznesowe i gospodarcze i tak dalej. Mam wrażenie, że w Polsce, w kraju, który jest niezwykle przedsiębiorczy, który ma ogromną liczbę, rzeszę małych, średnich przedsiębiorstw, wszystko dzieje się trochę wbrew temu, co myśli albo chciałby.
I to są pozytywne, tak, żeby już nie zostawać tylko przy narzekaniu. Właśnie, faktycznie tu mamy duży atut, tak?
Więc myślę, że to wsparcie rządu czy spółek Skarbu Państwa, czy w ogóle Skarbu Państwa byłoby okej i byłoby pożądane. Natomiast no nie jest takim, nie jest czymś wymaganym. Mam wrażenie, że ta polska przedsiębiorczość jest na tyle silna, że może po prostu brakuje lidera, słuchaj, a nie
tak,
tyle
wsparcie
działania.
Rządu nie tylko pod kątem finansowym, tak, czy zaangażowania kapitału, czy skłonienia państwowych firm, żeby faktycznie one wspierały jakiś obszar. Natomiast jest potrzebna właśnie konieczność skoordynowania tych działań, tak. W Polsce nie ma jednego centralnego instytutu, który skonsolidowałby środowiska, który wywołałby wspólną dyskusję, jakie są potrzeby na rynku, tak, bo ludzie to wiedzą, i w którą stronę należy pójść, w jaki sposób polska sztuczna inteligencja ma się różnić od innych, żeby odpowiadała polskim potrzebom. I tej dyskusji dzisiaj w ogóle nie ma. Brakuje po prostu jednej centralnej instytucji, która by skoordynowała tutaj działania. Natomiast absolutnie zgadzam się, że przedsiębiorczość jest tutaj naszym dużym atutem. Wracając jeszcze na sekundę do Francji, dodam, że nie tylko francuskie przedsiębiorstwa odpowiedziały na ten apel. Dzisiaj Google, Amazony, Microsofty lokalizują swoje inwestycje dotyczące sztucznej inteligencji na Cekwaną. Tak? I my jako LegalCluster.com odczuliśmy tą różnicę. Ostatnio w lipcu ja wypuściłem takie ogłoszenie o pracę na stanowisko szefa do spraw sztucznej inteligencji. Tak?
Rekrutacja jest zamknięta?
Rekrutacja, właśnie powiem, to była najszybsza i najłatwiejsza rekrutacja whatsoever. Mhm. Tak? To było jedyne tego typu ogłoszenie, okay, w regionie. Tak? Ludzi masa, a ogłoszeń na takie same stanowiska żadnych, absolutnie żadnych. Mhm. Tak? I teraz to pokazuje, że ludzie zajmują się tą tematyką, że są pasjonaci, że są ludzie, którzy coś tutaj działają, czy to samodzielnie, czy w ramach innych firm, także dużych firm międzynarodowych. Natomiast jeszcze nie doczekało się samodzielnie od strony rynku ustrukturyzowanie tego. Tak?
Ale to była rekrutacja w Polsce.
To była rekrutacja u nas w Polsce, dokładnie. Myśmy tą rekrutację tworzyli tu w Krakowie, dlatego, że w Paryżu nie jesteśmy absolutnie w stanie konkurować z tymi dużymi. Dodam, że to była rekrutacja na osobę z tytułem naukowym, tak? Okay. Powiedzieliśmy, że to musi być osoba też z backgroundem naukowym, że musi być osoba o stopniu doktora. I teraz we Francji, gdybyśmy chcieli taką osobę zrekrutować, to już jest wyssane. Microsoft i Google wszystko już z rynku wyssały, odkurzacz jest na piątkę i ci ludzie dostają takie pieniądze, że my jako młody startup jeszcze długo nie będziemy w stanie z nimi konkurować. I stąd ta rekrutacja odbyła się w Polsce i dokładnie w tej chwili trwa kolejna rozmowa już z finalnym kandydatem.
Okej.
No to super, fajnie.
Super. To fajnie. Rozumiem, że jakąś część sztucznej inteligencji wdrożycie do swojego softu, do swojego software'u i ona będzie dostępna do... No to powiedz wobec tego, co zrobicie. Skoro już macie szefa od AI, no to co się będzie działo w Legal Cluster, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję?
Więc tak, jeżeli chodzi o ofertę Legal Cluster, mamy tutaj trzy takie zasadnicze elementy. Tak? Pierwszy to jest ta technologia w oparciu o narzędzia Microsoft i wdrożenia w kontekście właśnie branży prawniczej.
Okay.
Więc tutaj chcemy właśnie pomóc też innym firmom, średnim, większym przedsiębiorstwom prawniczym, bądź też mniejszym, działającym właśnie w tym obszarze B2B, którzy działają agresywnie, widzą swój wzrost w perspektywie właściwie ogólnokrajowym, bądź też międzynarodowym.
Pomóc zarządzać zadaniami i pracą wewnątrz organizacji i dzięki temu pozyskać też nowych...
Nie tyle nawet właśnie wewnątrz organizacji, co właśnie na linii klienta organizacja, tak? Okay. My wychodzimy, generalnie prowadzimy te projekty transformacyjne, dużą część analizy poświęcamy na to, jak klient usługi prawniczej widziałby tą usługę i następnie tworzymy taką usługę w oparciu o technologię, procesy, przetwarzanie informacji, żeby ta usługa była przede wszystkim pożądaną ze strony klienta usługi prawniczej. Natomiast w dalszej perspektywie jak najbardziej oczywiście zyskuje też sama branża poprzez właśnie zbudowanie lepszych relacji z klientami, poprzez zyskanie nowych kontraktów i tak dalej.
Powiedz mi o tej sztucznej inteligencji, którą będziecie mieli wewnątrz.
Już właśnie do tego zmierzam, tak? Bo sztuczna inteligencja jest jednym z elementów, tak? które, że tak powiem, w naszym spektrum się będzie mieściło. I zanim powiem o sztucznej inteligencji, jest jeszcze jedno rozwiązanie, które naszym zdaniem może stanowić pewien przełom na rynku, mianowicie chcemy zbudować, chcemy branżę prawniczą wyposażyć w element economy of trust. Mówiąc economy of trust, na myśl powinien przychodzić TripAdvisor bądź tego typu różnego rodzaju rozwiązania właśnie z elementami reputacji. Chcemy wprowadzić ten element właśnie do branży prawniczej B2B. On gdzieś tam się przewija w tych konsumenckich, na różnych portalach.
Na czym miałby polegać?
One to będą narzędzia, które są tworzone, jeszcze raz powiem, może to zabrzmi jak mantra, przez prawników, dla prawników. O szczegółach w tej chwili jeszcze nie chcę powiedzieć. Narzędzie zostanie zaprezentowane na IBA w Rzymie w pierwszym tygodniu października. Okay. Natomiast ono ma służyć temu, żeby prawnicy mogli budować swoją wieloletnią reputację, to po pierwsze.
W zewnętrznym miejscu, nie na przykład na swojej stronie czy w swoich materiałach, tylko w jakimś zewnętrznym serwisie budujemy reputację swojej kancelarii.
To będzie zewnętrzna platforma, będzie to swego rodzaju sieć społecznościowa. Mówiąc sieć społecznościowa, myślimy coś w rodzaju LinkedIn. Z tym, że o ile LinkedIn działa bardzo horyzontalnie i tam są wszyscy, tak? Tam są lekarze, fryzjerzy i studenci wszyscy, tak? To będzie sieć społecznościowa dedykowana stricte i wyłącznie dla branży prawniczej i tylko i wyłącznie do segmentu B2B.
A czy dogadaliście się z Chambersem i z Legal 500?
Czy dogadaliśmy się z nimi?
No bo ja odnoszę wrażenie, że branża prawnicza to teraz tam właśnie swoją buduje reputację.
To jest bardzo dobre wrażenie i my się co do tego zgadzamy, natomiast proszę zauważyć, że są to narzędzia rodem z XIX i XX wieku i to być prawda. Może istnieją jeszcze tylko dlatego, że nic nowszego nie powstało. No okay. I tutaj jest właśnie nasze zadanie, żeby zaproponować rozwiązanie rodem z XXI wieku, które w jakiś sposób na pewno będzie konkurowało.
Bo jeszcze za Chambersem, za Legal 500 idzie cała estyma właśnie tej historii.
To jest takie właśnie, tego właśnie to mi rankingu. Bardzo dobrze pasuje do branży prawniczej, gdzie tak, weryfikacji, wciąż na półce stoją kodeksy.
Tak.
I są dębowe.
No ciekawe jest, jak to będzie wyglądało.
Bo... Z czego są te biurka takie prawnicze?
Mahoniowe.
Mahoniowe,
mogą być mahoniowe, tak.
Spodziewamy się na pewno...
Jaka domena tego serwisu?
Legalcluster.com.
Tego serwisu społecznościowego.
Legalcluster.com, to jest właśnie będzie istniał, tak? Rozumiem. To właśnie będzie meritum naszej usługi. Mhm. W tej chwili tam jest raptem kilka zajawek marketingowych odnośnie naszej firmy, natomiast jeszcze nie ma stricte serwisu.
Myślałem, będzie
on będzie właśnie w tej domenie legalcluster.com i to będzie domena otwarta dla wszystkich prawników na świecie właśnie po to, żeby budować swój wizerunek. To będzie platforma marketingu takiego personalnego. Natomiast ta platforma będzie też służyła nawiązywaniu kontaktów, poszukiwaniu członków zespołu do współpracy, tak? Czyli chcemy zbudować jakieś, na przykład wziąć udział w większym przetargu jako firma prawnicza i potrzebujemy szybko, nie w ciągu pół roku, ale w ciągu 2 tygodni zbudować zespół, który specjalizuje się w danym obszarze prawa i obejmuje jakąś tam znaczną część kontynentu, no to dzisiaj mamy bardzo ograniczone narzędzia ku temu. No mamy właśnie rankingi, mamy marketing szeptany, ten powiedział temu, tego znamy, tamten ktoś i tak dalej. Natomiast to są wszystko właśnie takie jeszcze brak XXI-wiecznego odpowiednika, który pozwalałby nam na szybko zbudować ten zespół w oparciu właśnie o economy of trust. Więc chcemy, żeby to była taka relationship management platform, gdzie zarówno strona kupująca, jak i podażowa się spotykają. Przy czym należy tu dodać, że prawnik stanowi tam zarówno stronę kupującą, jak i podażową. To znaczy może oferować swoje usługi firmom, jak i poszukiwać prawników do współpracy.
To myślę, że tych drugich będzie więcej, tych poszukujących pracy będzie więcej. Natomiast ja bardzo chciałem się zapytać o co innego. W związku z tym, że startujecie w październiku, tak? Jeśli dobrze pamiętam, w październiku, no to jesteście pewnie na takim ostatnich etapach testowych tego narzędzia.
Zgadza się.
Tak. I zastanawiam się, w jaki sposób będziecie weryfikować tych prawników, którzy będą chcieli się zarejestrować w tym narzędziu. No bo LinkedIn podaje swój adres, imię, nazwisko, pach, mam konto. A jak to będzie u was, skoro to ma być Economy of Trust?
My zaproponujemy mechanizmy w taki sposób, że prawnicy będą weryfikować swoje kompetencje poprzez swoich klientów i współpracowników, tak? Będą mieli pełną kontrolę nad procesem tego, co na ich temat będzie powiedziane i co można opublikować, czego nie można, z pełnym poszanowaniem takich aspektów jak anonimowość, tak, czy konieczność zachowania poufności relacji, więc te wszystkie rzeczy, które są ważne dla branży prawniczej, będą tam w tym kodzie zaimplementowane.
Czy wy będziecie jakoś weryfikować te informacje, które poda prawnik?
Nie.
Wiesz, nie, w żaden
nie,
sposób.
No to klienci, no to jest trochę tak jak...
TripAdvisor też nie weryfikuje, prawda, gwiazdek jakiegoś hotelu, tak? Weryfikują to klienci i
rozumiem.
Tak.
Rozumiem, okej.
Jeszcze wracając do pytania, bo nie odpowiedziałem na pytanie, gdzie jest sztuczna inteligencja, tak? Bo tak cały czas zmierzam. Więc te dwa moduły, które tutaj oferujemy, one będą obudowane całym szeregiem procesów opartych o sztuczną inteligencję. Mhm. Mamy kilka dobrych pomysłów, jakie procesy mogłyby być wspomagane przez sztuczną inteligencję. Natomiast tu żadne decyzje jeszcze z naszej strony nie zapadły. Natomiast rekrutujemy i tworzymy zespół do spraw sztucznej inteligencji, gdyż po prostu wierzymy, że jest to przyszłość branży prawniczej Legal Tech. Więc jesteśmy absolutnie pewni, że pracy nie zabraknie.
No i raczej słusznie.
Po trosze idziemy w ciemno, tak? Ale wiemy, że będzie się działo. Nie chcemy tu zostawać.
Okay. Ja przez całą tą dzisiejszą rozmowę tak staram się wciąż spełniać rolę takiego sędziwego prawnika, którym nie jestem, ale mam siwą brodę, więc mogę spróbować.
Tak się w taki kodeks może tu mamy
wcielić. I chciałbym się spytać ciebie, jaka jest w takim razie różnica pomiędzy tym, co mógłbym jako sędziwy prawnik uzyskać poprzez Legal Cluster i przez tą waszą nową platformę, którą w październiku odpalicie, a na przykład dobrze działającą taką klasyczną siecią networkingową, jak na przykład Lexmundi albo coś w ten deseń.
No bo wiesz, no z takich sieci networkingowych jest dość dużo, tak, od podatkowych, to są... od no i właśnie merytorycznych, więc no to jest ciekawe.
To znaczy tak, zacznę od strony akademickiej, tak? Czym jest networking, a czym jest klaster, tak? No, klaster już gdzieś na początku powiedzieliśmy, to, że jest, występuje definicja w różnych branżach, w informatyce. Natomiast jeżeli chodzi o zarządzanie, klastery zostały dostrzeżone już na początku XIX wieku. Był taki brytyjski obserwator Alfred Marshall i on zaobserwował, że skupiska przemysłowe, geograficzne wtedy, tam było duży nacisk właśnie na ten element geografii w klastrze, no one skutkują po prostu, no działają lepiej aniżeli rozproszone, tak? No bo tak. Mamy tam stabilność, mamy stałą obecność klientów i tak dalej. Mhm. To zostało rozwinięte w latach 90. przez amerykańskiego z kolei ekonomistę Michaela Portera. I ta definicja klastra jest bardzo spowszechniona, że no geograficzne skupiska przemysłowe, tak? Czy firm z branży, które ze sobą konkurują pod wieloma względami, natomiast do konkretnych przedsięwzięć działają wspólnie. I teraz tak, tą definicją nierzadko się jeszcze posługują niektórzy, na przykład PARP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w dalszym ciągu definiuje klaster jako coś geograficznego. Natomiast w dyskusjach na forach światowych generalnie mówi się, że to geograficzne to już de facto z tej definicji już dawno wypadło, tak? Że od kiedy rozwinął się internet, można zawiązywać współpracę podobną do klastra, która daleko wychodzi poza jakieś regiony czy kraje, tak? To, co będzie odróżniać klaster od networku, to stopień integracji, tak? No, jeżeli chodzi o network, no to znowu w naukach o zarządzaniu mówi się o sieciach horyzontalnych czy pionowych, tak? Przykładem horyzontalnego networku to będzie kilka firm, nie wiem, produkcyjnych, odzieżowych, które zakładają jeden wspólny sklep detaliczny, tak? One ze sobą konkurują tutaj konkretnie współpracują w tym obszarze sprzedaży detalicznej, a mamy też sieci pionowe, czyli na przykład dostawca i klient współpracują ze sobą na jakąś nową technologią. To, co będzie odróżniało sieci od klastra, to będzie element integracji, tak? Czy klaster posługuje się, czy sprzedaje siebie jako jeden, tak? Czy to jest powiązanie komputerów, które zachowują się jak jeden komputer, czy jak różne, tak? Czyli ta integracja marketingowa, jak i technologiczna, czy oni korzystają z tej samej technologii, czy dostarczanie usługi wygląda w ten sam sposób, czy jest różne między elementami networku, więc to myślę będzie takie rozróżnienie, czy stricte akademickie, czy mówimy o klastrze, czy networku. Natomiast jeżeli chodzi o networking, to ma też jeszcze jedną istotną definicję, jako po prostu kompetencja personalna, tak? Czyli sposób, zdolność do rozwiązywania problemów, korzystając z nie tylko z zasobów własnej organizacji, ale różnych właśnie formalnych i nieformalnych powiązań. I jako kompetencja jest niezwykle pożądana i absolutnie niezbędna, żeby utworzyć network firm, czy właśnie klaster.
To w takim razie, czy technologia ułatwiająca współpracę rzeczywiście pomaga konkurować o największe zlecenia na rynku?
Czy to jest wszystko zasób w postaci networkingu? Mam świetne kontakty, świetne możliwości, docieram do tych osób decyzyjnych?
Jakieś przykłady by się przydały.
Tak. To odpowiedź brzmi tak, to działa w innych branżach i byłoby faktycznie czymś dziwnym, gdyby nie występował w branży prawniczej. To działa w produkcji, w dystrybucji, finansach i tutaj mogę nieco osobistego doświadczenia wnieść, gdyż od 15 lat zajmuję się właśnie projektami i biznesowymi digital. Tym aspektem, który powoduje możliwość pozyskania nowych kontraktów i zdobycia nowych klientów jest element właśnie integracji z systemami klienta. To jest ten aspekt, który powoduje, że świadczenie usługi staje się prostsze, łatwiejsze, bardziej pożądane.
Bo się zaciera granica po prostu pomiędzy
zaciera się granica
swoją organizacją, a tym doradcą z zewnątrz.
Tak. I powstaje bariera wejścia dla nowych firm. Tym samym, gdy jest nowy kontrakt, nowy projekt, to w tym momencie klienci, którzy nie dysponują tą technologią, czy pracują w sposób bardziej tradycyjny, nie są brani pod uwagę. Ja tu mogę dać różne przykłady ze swojego doświadczenia, czy to z branży produkcyjnej, gdzie właśnie pracowałem w jednej z większych światowych firm z branży opakowań, gdzie faktycznie tam to był kluczowy powód, dlaczego zainwestowano w e-biznes. To był właśnie ten element, nie dlatego, że nam będzie łatwiej, że customer service będzie tańszy, bo my będziemy szybciej te zamówienia obsługiwać, czy fakturowanie będzie elektroniczne, więc będzie tańsze, lepsze i tak dalej, a właśnie dlatego, że współpraca z naszą firmą będzie przyjemniejsza dla naszych klientów, dla odbiorców, którzy u nas kupują. I byłem świadkiem bezpośredniego feedbacku od klientów, że po prostu staliśmy się firmą, z którą łatwiej jest robić biznes i autentycznie były przydzielane nowe kontrakty. Jeżeli chodzi o legal tech, ja mam doświadczenie strony klienckiej. Pracowałem w dużym banku przy projektach nie tylko digital, ale również przy projektach compliance. Weźmy sobie jeden z pierwszych projektów takich compliance ogólnoświatowych, to była amerykańska FATCA, to był rok 2012, czyli Federal Account Tax Compliance Act, który miał za zadanie spowodować, że firmy i obywatele amerykańscy, którzy są poza granicami kraju, nie unikają płacenia podatków. Z racji tego, że większość transakcji jest dolarowa, każdemu bankowi zależy, żeby z rządem Stanów Zjednoczonych mieć ułożone relacje, więc duże banki od razu przytaknęły, że tak będziemy wdrażać tą fatkę. No i teraz ja byłem project managerem, pytanie skierowane do prawników przykładowe, tak? Jedno z kilkudziesięciu albo set pytań do prawników to jest, czy jeżeli klient odmawia współpracy, na zasadzie nie odpowiada na pytania dotyczące fatki, czy można mu zamknąć konto i zakończyć współpracę z takim klientem? To jest pytanie do prawnika i teraz ja oczekuję odpowiedzi dla 60 krajów, bo w 60 krajach działa nasz bank. Nie ma ani jednej kancelarii na świecie, która była w stanie odpowiedzieć na to pytanie w sposób całościowy, bo albo obszarem geograficznym nie pokrywają się z bankiem, albo kompetencyjnie w takim kraju nie mają kompetencji akurat w tym obszarze. Więc efekt był taki, że my jako bank musieliśmy rozpocząć współpracę z 60 różnymi prawnikami, którzy pracowali dla 20 różnych kancelarii, a cała ta integracja tej usługi, to całe to delivery było po naszej stronie, tak? Czyli ja jako project manager musiałem to konsolidować, bo tudzież zatrudnić prawnika, który to dla mnie robił, tak? To nie jest coś, co bank chce robić, to jest coś, co bank musi robić, bo żadna firma mu po prostu nie zaoferowała takiej usługi. I dzisiaj widzimy, że jest już technologia, która powoduje, że mała, średnia firma jest w stanie zaoferować taką usługę bankowi, korzystając właśnie ze swojego networku i podłączając swojego SharePointa, integrując na przykład z SharePointem banku, gdzie te wszystkie informacje będą przechowywane w sposób bezpieczny, gwarantujący poufność informacji i tak dalej.
No ten świat wygląda pięknie, czy ten opis tego i historię, jaką można przy okazji zbudować przy pozyskiwaniu klientów dla kancelarii, no wygląda fajnie. Ja się zastanawiam, kto jest waszym największym konkurentem?
Nie mamy konkurencji.
Nie macie konkurencji.
Nie,
konkurencja jest w postaci Chambersa, Legal 500, sieć networkingowych.
LinkedIn.
Tak, LinkedIn. Myślę, że ogromnym wyzwaniem będzie dla was samo pozyskanie ludzi, którzy chcą sprzedawać.
Spodziewamy się oporu. Natomiast...
Tym bardziej, że chcecie działać globalnie, prawda?
Chcemy jak najbardziej działać globalnie. Wiemy, że takie organizacje, o których mówiłeś właśnie, Chambers czy LinkedIn, no siłą rzeczy chcemy zająć część ich biznesu. Natomiast to jest kwestia tak starych, a nowych metod pracy. To jest kwestia tego, czy e-mail w roku 90 się okaże tym medium komunikacyjnym między klientami, czy nie. Tak? No my inwestujemy w e-mail. Tak? Gdybyśmy dzisiaj byli w roku 90, to powiedział, że my inwestujemy w e-mail, zobaczymy, co będzie się działo. Mhm. No więc tak
no jak ja patrzę na to, co opowiadasz, to tak sobie myślę, że to jest dla większości takich prawników, może powiedzmy spoza dużych miast w Polsce, to o czym my dzisiaj rozmawiamy, to jest jakaś kompletna abstrakcja. Bo oni to są na tym etapie trochę, że zaczynają powoli w tej chwili rozumieć, że warto odpowiadać na zapytania ofertowe, które lądują na mailu w przeciągu jednej doby, a my tu mówimy o klastrze wspomaganym przez AI, który sprawi, że można budować swoją reputację online i komunikować się ze swoimi klientami w sposób bardziej bezpośredni, właśnie bez korzystania z jakichś takich zewnętrznych narzędzi komunikacyjnych jak e-mail chociażby, czy tam później dalej jakiś czat.
Mam tu w dalszym ciągu przed sobą ten raport Legal Tech Polska, diagnoza potrzeb prawników i znowu z pamięci powiem, ale tam było stwierdzenie, że ponad 20% kancelarii w Polsce ma w swojej strategii wpisany rozwój ogólnokrajowy, jak i rozwój międzynarodowy, więc wydaje mi się, że te kancelarie powinny się zainteresować też tym, co LegalCluster.com ma do zaoferowania.
Dobrze radzimy, tak?
Okej. No to czekamy na start waszego LegalCluster.com. Zobaczymy, co się będzie działo w październiku.
Zapraszamy na konferencję IBA w Rzymie, pierwszy tydzień października.
A właśnie, to jeszcze takie pytanie odnośnie tej kancelarii z Garwolina albo z jakichś innych ryków. To kiedy polskie kancelarie będą mogły korzystać z waszego narzędzia? Od października? Jak to ruszy? Czy jakieś będzie staged delivery zrobione?
To znaczy tak, te technologie, które oferujemy, one na pewno mają jakichś klientów, którzy są jakby predestynowani do korzystania z tych technologii. Jeżeli chodzi o narzędzia do współpracy na linii kancelaria klient, jak powiedziałem, są to narzędzia oparte o technologię Microsoft, więc szczególnie te kancelarie powinny się tu zainteresować, których klienci działają w oparciu o narzędzia Microsoft, tak?
Tak, ale to dzisiaj to już może być nawet bardzo średnia firma, która ma Office 365 tak naprawdę, tak?
Zgadza się, więc tego można korzystać już dzisiaj, tak? To jest gotowa oferta, nasza konsultingowa usługa wdrożeniowa, którą oferujemy. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o LegalCluster.com jako narzędzie do budowania reputacji i tworzenia relacji biznesowych w obszarze B2B, początek października.
Dobra. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Tomasz, dziękujemy ci za obecność.
Dziękuję raz jeszcze i pozdrawiam słuchaczy.
Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka naszego podcastu. Jeżeli słuchasz nas za pomocą urządzeń Apple i znalazłeś nas w katalogu podcastów Apple, to bardzo prosimy, zostaw ocenę naszego podcastu, podziel się z innymi ludźmi tym, co tutaj usłyszałeś, czy to ci się podobało. Zostaw nam kilka gwiazdek, to bardzo dużą robi nam różnicę, jeśli chodzi o później to, do kogo potrafimy z naszym podcastem dotrzeć. I puść share'a na social mediach, na Facebooku, na Twitterze z linkami do naszego podcastu, do naszej strony. Będziemy ci za to wszystko bardzo wdzięczni. Dzięki.